Your Grace, dear Reverend Fathers and Mothers, ladies and gentlemen. To begin, I would like to thank Father Andrei Laton for inviting me to this symposium. What follows will be an introduction to my study of the image of St. Joseph as it is reflected in the liturgical texts of the Eastern Orthodox Church, which, as I was told, will later be published in its entirety in the minutes. Some of the terminology typical of the Orthodox Church liturgics may sound abstruse. Therefore, in my oral presentation, I will try to keep this to a minimum, concentrating on the history of the texts, their meaning and implications without always naming the original.
Na początku chciałbym podziękować księdzu prałatowi Andrzejowi Latoniowi za zaproszenie mnie na sympozjum. Moje wystąpienie będzie wstępem do badań, które przeprowadziłem nad postacią świętego Józefa w tekstach liturgicznych Kościoła prawosławnego na wschodzie. Rozumiem, że rozszerzona wersja mojego wystąpienia będzie opublikowana w aktach sympozjum. Niektóre terminy, które zazwyczaj występują w liturgii Kościoła prawosławnego, mogłyby być tutaj nieznane, dlatego też podczas mojego wystąpienia postaram się ograniczyć te terminy w miarę możliwości, a jednocześnie skupię się na historii tekstów, na ich znaczeniu oraz na ich liturgicznym zastosowaniu, omijając odniesienia do źródeł. Większość odniesień do świętego Józefa w tekstach liturgicznych Kościoła prawosławnego pojawiają się podczas Adwentu oraz w święto świętego Józefa, który jest pierwotnym wspomnieniem w naszym kalendarzu liturgicznym. To święto zazwyczaj przypada w niedzielę po Bożym Narodzeniu, chyba że Boże Narodzenie przypada w niedzielę. W takiej sytuacji obchodzi się święto świętego Józefa 26 grudnia, kiedy Kościół prawosławny świętuje również tak zwane wspomnienie Matki Bożej po Bożym Narodzeniu. Inaczej mówiąc, wspomnienie liturgiczne świętego Józefa jest ściśle związane z uroczystością Bożego Narodzenia. We współczesnej prawosławnej praktyce liturgicznej dzień po głównym święcie obchodzi się jako wspomnienie osób lub wydarzeń ściśle związanych z tym konkretnym świętem. Ta praktyka pozwala nam przypuszczać, że na początku liturgiczne wspomnienie świętego Józefa mogło być związane z dniem 26 grudnia, kiedy obchodzi się święto Matki Bożej po Bożym Narodzeniu. Dzisiaj wspomnienie świętego Józefa jest obchodzone w kontekście niedzieli świętych przodków, czyli niedzieli Józefa, króla Dawida i świętego Jakuba. Niedziela świętych przodków wydaje się posiadać oddźwięk starotestamentowy, co z kolei doprowadziłoby do różnych spekulacji odnośnie spojrzenia Kościoła prawosławnego na świętego Józefa. Jeden z amerykańskich rzymskokatolickich teologów, ksiądz Franciszek Filas, pisze: faktem jest, że wschodni Kościół prawosławny oddawał cześć świętemu Józefowi długo zanim rozpoczął się kult świętego Józefa na zachodzie. Różnica polegała na tym, że święty Józef w Kościele prawosławnym był czczony pod innym aspektem, podobnie jak jeden ze świętych patriarchów Starego Testamentu. To stwierdzenie księdza Filasa jest tylko częściowo poprawne, bo w rzeczywistości dzieje święta świętego Józefa pokazują, że złożone znaczenie tego wspomnienia, jak również jego starotestamentowy charakter, nie są wynikiem teologicznej refleksji, lecz raczej efektem ubocznym historii chrześcijańskiego kultu. Wielka świętość świętego Józefa nie wynika z sytuacji, które miały miejsce przed wydarzeniami opisanymi w Ewangeliach, Świętość świętego Józefa wynika raczej z jego związku z Bogu Rodzicą i z wcieleniem Syna Bożego. Aby to zrozumieć, spójrzmy przez chwilę na historię i zawartość prawosławnej hymnografii ku czci świętego Józefa. Główne nabożeństwo do świętego Józefa, obchodzone w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, składa się z trzech odrębnych tekstów liturgicznych. Jeden na niedzielę, jeden na święto Bożego Narodzenia i jeden ku czci świętych przodków, czyli świętego Józefa Oblubieńca, króla Dawida oraz Jakuba, brata naszego Pana. Są dwa utwory połączone zgodnie z kolejnością ich zastosowania podczas liturgii. Pierwszy utwór jest ku czci świętego Józefa, a drugi ku czci króla Dawida i świętego Jakuba. Przypuszcza się, że autorem tego utworu jest święty Józef Hymnograf, zmarły w roku 883. Przyjmuje się też, że autorem drugiego utworu jest Kosma z Majumy, zmarły w roku 773, lub święty Jan z Damaszku. Święty Józef Hymnograf działał w Konstantynopolu. Obaj możliwi autorzy drugiego utworu żyli i działali w Palestynie. Autorstwo utworów oraz ich odrębna zawartość pozwala nam wnioskować, że tradycja, w której uczczono pamięć o Dawidzie i Jakubie, niezależnie od wspomnienia świętego Józefa, powstała w rejonie Palestyny. Źródła liturgiczne pochodzące z Jerozolimy potwierdzają tę hipotezę. Na przykład, według starożytnego lekcjonarza jerozolimskiego, który zachował się w ormiańskiej wersji i jest zazwyczaj uważany za dzieło odzwierciedlające tradycje z V wieku, święto króla Dawida i Jakuba bez świętego Józefa obchodzono 25 grudnia. Według gregoriańskiej wersji jerozolimskiego lekcjonarza z VII wieku święto tych dwóch świętych obchodzono 26 grudnia. Palestyński kalendarz, który odzwierciedla tradycje z X wieku, również zawiera tylko wspomnienie króla Dawida i świętego Jakuba. Widzimy więc, że między V a X wiekiem rejon Palestyny miał stałą tradycję uczczenia wspomnienia króla Dawida i Jakuba albo 25 grudnia, albo 26 grudnia. Ten obchód, począwszy od VI wieku, był związany ze świętem następującym bezpośrednio po uroczystości narodzenia Chrystusa. Z literackich dzieł jerozolimskiej tradycji liturgicznej od V do X wieku, które przetrwały po dziś dzień, żaden nie zawiera święta świętego Józefa ani w odrębności, ani w połączeniu z uroczystością Narodzenia Pańskiego. Żaden z literackich dzieł jerozolimskiej tradycji liturgicznej od V do X wieku, które przetrwały po dziś dzień, nie zawiera też wspólnego obchodu wszystkich tych trzech świętych razem, czyli świętego Józefa, króla Dawida i Jakuba. W związku z tym można wnioskować, że obchód wspomnienia świętego Józefa w łączności z uroczystością Narodzenia Pańskiego powstał poza rejonem Palestyny, gdzie istniała tradycja obchodu święta świętego króla Dawida i Jakuba. Ewidentnie obchód święta świętego Józefa jako odrębny obchód powstał w obrębie liturgicznej tradycji Konstantynopolu. Obchody, które łączą wspomnienie o świętym Józefie z uroczystością Narodzenia Pańskiego, pojawiają się w żywotach świętych z epoki, która nastąpiła po ikonoklaśmie. Krótkie opisy w tych księgach odnośnie znaczenia uroczystości mają wyraźny związek z wydarzeniami związanymi z Narodzeniem Pańskim. Dostrzegamy w tych opisach podobieństwo do treści drugiego rozdziału tekstu Ewangelii Świętego Mateusza od wersetu 1 do 14. Dalej, wszystkie zredagowane żywoty świętych, które wiążą się ze świętem niedzieli po narodzeniu pańskim, zawierają również zbiorowe wspomnienie świętego króla Dawida, Jakuba i Józefa. Natomiast w większości przypadków wspomnienie o świętym Józefie jest zawarte w uroczystości święta niedzieli po narodzeniu pańskim, czyli niedzieli sprawiedliwych przodków, którymi są święty Józef, król Dawid i święty Jakub. Jeżeli chodzi o praktykę w kościele jerozolimskim, to dnia 25 grudnia lub 26 grudnia obchodzono tam wspomnienie świętych króla Dawida i świętego Jakuba. Lekcjonarze jerozolimskie nie zawierają osobnego święta w niedzielę po narodzeniu pańskim. Jest to dowód, że uroczystość świętego Józefa pochodzi ze środowiska Konstantynopolu, a nie z Palestyny. Z tej racji na początku X wieku w Konstantynopolu nastąpiło połączenie dwóch tradycji, palestyńskiej i bizantyńskiej, jako scalenie dwóch świąt w niedzielę po narodzeniu pańskim. Widnieje to w rubryce liturgicznej tak zwanego typikonu lub księgi obrzędów Wielkiego Kościoła. Ta księga wywodzi się z lekcjonarza, który powstał w epoce ikonoklazmu. O tej samej tradycji świadczą monastyczne liturgiczne typikony, czyli księgi obrzędowe z Konstantynopola. Jeżeli chodzi o konstantynopolskie przeniesienie wspomnienia świętego Józefa z 26 grudnia na najbliższą niedzielę, jak również powstanie wspólnego święta świętego Józefa, króla Dawida i Jakuba, zwanego dzisiaj Niedzielą Świętych Sprawiedliwych Przodków, to mamy dwie hipotezy. Pierwsza hipoteza. Według niej w kalendarzu liturgicznym Konstantynopolu znajdowała się tak zwana Niedziela Świętego Józefa, a później dodano do tej niedzieli wspomnienie króla Dawida i świętego Jakuba. Według drugiej hipotezy wspomnienie świętego Józefa w pewnym momencie zostało przeniesione z 26 grudnia na niedzielę, która po dodaniu wspomnienia króla Dawida i Jakuba otrzymała nową nazwę i stała się Niedzielą Świętych Sprawiedliwych Przodków. Źródła, które przetrwały, nie wspierają hipotezy, że w ogóle było coś takiego jak Niedziela Świętego Józefa. Co do drugiej hipotezy, konstantynopolska tradycja liturgiczna zawiera przykłady, gdzie święto ze stałą datą zostało przeniesione na najbliższą niedzielę. Stąd też wniosek, że nabożeństwa ku czci świętego Józefa, które obchodzi się w kościołach prawosławnych, mają znamienny charakter bożonarodzeniowy.
Having established that from the point of view of the Orthodox Church calendar, the significance of the feast of Saint Joseph is grounded in the feast of Nativity rather than in anything else. Let us now turn to the content of these liturgical texts and see what they have to say about our saint.
Mając więc na uwadze, że uroczystość świętego Józefa z punktu widzenia kalendarzu liturgicznego Kościoła prawosławnego jest zakorzeniona w uroczystości Bożego Narodzenia, a nie w czymś innym, możemy teraz spojrzeć na treść tych liturgicznych tekstów i zobaczyć, co one nam mówią o świętym Józefie.
Saint Joseph is an elderly and poor descendant of the royal dynasty who earns his living through carpentry. The mission for which he has been chosen by the Lord is higher than the mission for any mortal born on earth.
Prawosławne teksty liturgiczne ukazują nam świętego Józefa jako biednego człowieka w podeszłym wieku, który wywodzi się z dynastii królewskiej i jest cieślą. Misja, która została mu powierzona przez Pana, jest bardziej znakomita niż wszelka inna misja powierzona jakiejkolwiek osobie na świecie.
Having lived his life righteously, he studied the divine prophecies and awaited their fulfillment. Yet, regardless of their great of his great wisdom, he was unable to penetrate into the meaning of the awesome mystery which began to unfold before his eyes through the agency of the Holy Virgin, betrothed to him earlier after the sign of divine election appeared over his staff.
Żyjąc świątobliwie, święty Józef przestudiował Boże proroctwa i oczekiwał ich spełnienia. Jednakże bez względu na jego wielką mądrość, nie był w stanie zgłębić wielkiej tajemnicy, która zaczęła się rozwijać na jego oczach za przyczyną Najświętszej Dziewicy, z którą już zawarł związek małżeński po otrzymaniu znaku odnośnie jej wyboru przez Bożą opatrzność.
Gazing in awe upon his pregnant bride and not knowing what to do, Saint Joseph receives the angelic revelation in which he is instructed not to be afraid to accept her into his house, thus setting through this and the following actions an example for humble obedience.
Patrząc ze czcią na swoją brzemienną małżonkę i nie wiedząc, co zrobić, święty Józef otrzymuje anielskie objawienie. Zostaje powiadomiony, że ma się nie bać przyjąć jej do swego domu. W ten sposób, jak również poprzez dalsze działanie, święty Józef dał przykład pokornego posłuszeństwa.
The mystery of the incarnation was for Saint Joseph the source of astonishment and trembling. And prostrating before the most pure Virgin and the newly born divine infant, with the angels, the Magi, and the shepherds, he was offering praises to God who has shown his great love to man.
Tajemnica wcielenia wprawiła świętego Józefa w zdumienie i napełniła go lękiem. Dlatego też upadł na twarz przed Najświętszą Przeczystą Dziewicą oraz nowonarodzonym boskim dziecięciem wraz z aniołami, mędrcami oraz pasterzami i uwielbiał Boga, który ukazał mu tak wielką miłość do ludzi.
Although the purpose of his betrothal to the Mother of God was to guard her chastity, Saint Joseph's mission was far greater than simply being a nominal father. In him, the fatherhood that was not degraded to the level of a mere formality and a cover-up, but on the contrary, it received a new and deeper meaning, elevating him to a unique level of sanctity and entitling him to be called the very great father.
Mimo że celem jego zaślubin z Matką Bożą było chronienie jej czystości, to misja świętego Józefa polega na czymś więcej niż byciu jedynie nominalnym ojcem. W świętym Józefie ojcostwo nie zostało sprowadzone jakby na poziom jakiejś formalności lub pozorności, lecz wręcz przeciwnie, w świętym Józefie ojcostwo otrzymało nowe i głębsze znaczenie. Ojcostwo Józefa wzniosło go na wyjątkowy poziom świętości i uprawniło go do tego, aby zostać nazwanym wielkim ojcem.
This was a truly angelic priest-like service. The knowledge of the mystery of the incarnation was entrusted only to Archangel Gabriel in heaven and only unto Saint Joseph on earth.
Ojcostwo świętego Józefa miało wymiar anielski i kapłański, bo wiedza o tajemnicy wcielenia została powierzona tylko Archaniołowi Gabrielowi w niebie i tylko świętemu Józefowi na ziemi.
Being enlightened and sanctified through awe-inspiring touch, carrying in his arms and kissing the one who in his arms carries everything, Saint Joseph became light-like, both in his soul, his heart, and his body. His holiness became equal not only to the holiness of the prophets, the martyrs, and the apostles. It made him comparable to the angels and gave him courage to dutifully withstand the hardships of the flight into Egypt, witness to the collapse of the pagan idols before Christ, lead a blameless life until the blessed death, and inherit the eternal kingdom.
Jako człowiek oświecony i uświęcony poprzez przedziwne działanie Boże, trzymając i całując tego, który w swoich rękach trzymał wszystko, co istnieje, święty Józef został jakby napełniony światłem w swojej duszy, w swoim sercu i w ciele. Jego świętość była większa od świętości proroków, męczenników i apostołów. Jego świętość czyniła go podobnym do aniołów i dała mu odwagę, aby mężnie poradzić sobie z trudnościami podczas ucieczki do Egiptu i aby być świadkiem unicestwienia bożków egipskich na widok Chrystusa. Świętość Józefa sprawiła, że prowadził on nienaganne życie aż do śmierci, po której odziedziczył wieczne królestwo.
Now let us turn to the Orthodox hymnographic texts that are normally not used for public purposes, but are rather intended for private or special celebrations.
Teraz przejdziemy do prawosławnych hymnów, które zazwyczaj nie są śpiewane podczas publicznych nabożeństw, lecz pozostają dla prywatnego użytku podczas specjalnych uroczystości.
In the 19th century, Peter Kazansky, professor emeritus of the Moscow Theological Academy, composed the Akathist to St. Joseph the Betrothed. In 1868, the Orthodox Brotherhood of Mogilev submitted its text to St. Petersburg Censorship Committee. In their petition to publish the Akathist, the Brotherhood members explained that such step is necessary in order to sanctify the spiritual needs of people. The devotion to St. Joseph, the betrothed of the Most Holy Virgin Mary, is especially widespread in the Roman Church, although in the writings of the fathers of the Eastern Church can be found many strong words about the high dignity and of the moral character of the righteous Joseph. And although the betrothed is glorified in the church services in honor of the Mother of God, yet there is no special service for this righteous man. While the Akathist is not a part of the liturgical rubrics set for general use, at the same time it sanctifies the feelings of a devotee to the righteous Joseph by recalling his life, glorifying his virtues, and offering means for prayerful appeal. We are certain that people of the Roman Catholic faith will also attend the church to hear the Akathist to St. Joseph.
W XIX wieku Piotr Kazański, emerytowany profesor Moskiewskiej Akademii Teologicznej, skomponował akatyst ku czci świętego Józefa Oblubieńca. W roku 1868 Bractwo Prawosławne z Mohylewa przedstawiło tekst tego hymnu Centralnej Komisji Teologicznej badającej teksty w Sankt Petersburgu, aby otrzymać pozwolenie na śpiewanie tego hymnu w kościele. W prośbie o pozwolenie na publikację akatystu członkowie Bractwa wytłumaczyli, że opublikowanie tekstu było konieczne, aby odpowiedzieć na duchowe potrzeby ludu. Dodali, że nabożeństwo do świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Dziewicy Maryi jest szczególnie powszechne w kościele rzymskokatolickim. Napisali, że mimo iż w pismach ojców kościoła wschodniego da się zauważyć mocne słowa odnośnie wielkiej godności i moralnego charakteru sprawiedliwego świętego Józefa i mimo że oblubieniec Najświętszej Dziewicy jest uwielbiany w kościołach, w kościelnych nabożeństwach ku czci Matki Bożej, to jednak nie ma żadnego specjalnego nabożeństwa do tego sprawiedliwego człowieka. Podczas gdy akatyst nie jest utworem liturgicznym dla publicznego użytku, to jednak spełnia on pobożne oczekiwania osób czczących świętego Józefa poprzez przywołanie jego życia, uwielbienie jego cnót oraz umożliwienie modlitewnego zainteresowania się tym świętym. I w końcu członkowie Bractwa napisali, że z pewnością rzymskokatolicy też przyjdą do kościoła, aby wsłuchać się w słowa akatystu ku czci świętego Józefa.
The censorship committee approved the text of the Akathist and submitted it to the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, which on July 19, 1871 authorized its liturgical use.
Komisja teologiczna zatwierdziła tekst akatystu i przekazała go świętemu synodowi rosyjskiego kościoła prawosławnego, który dopiero 19 lipca 1871 roku wydał pozwolenie na jego liturgiczne zastosowanie.
The history of the Acathist already allows us to make basic conclusions as to the way St. Joseph was perceived by its author and people who inspired his work. For them, St. Joseph is clearly a major figure of the Christian faith and history. This is supported by the writings of the Holy Fathers, but not so much by the liturgical practice. In a multi-religious setting, when the Orthodox have to defend their faith and at the same time develop ways to coexist with people of other Christian confessions, St. Joseph becomes a witness to the piety and provides a channel for communication and mission.
Historia akatystu pozwala nam wyciągnąć pewne wnioski odnośnie sposobu postrzegania świętego Józefa przez autora i przez ludzi zainspirowanych jego dziełem. Dla nich święty Józef ewidentnie pozostaje główną postacią wiary chrześcijańskiej i historii. Jest to potwierdzone przez pisma świętych ojców, aczkolwiek mniej przez praktykę liturgiczną. Tam, gdzie pojawiają się różne religie, kiedy prawosławni muszą bronić swojej wiary i jednocześnie znaleźć sposoby na koegzystencję z ludźmi innych wyznań chrześcijańskich, święty Józef staje się świadkiem pobożności ludowej i daje możliwość zawarcia kontaktów i rozwinięcia misji.
Apart from the Gospel of Matthew and Luke, the Acathist text was influenced by a number of apocryphal and hagiographic sources. It makes a reference to the high priest Zacharias, which shows that among all other apocryphal stories, the author of the Acathist preferenced the Protoevangelium of James. The mention of the blooming rod points to the tradition which is relayed by Epiphanius, the monk of the St. Callistratus monastery in Jerusalem, in his life of the Theotokos. Also, the brief reference to the repose of St. Joseph makes us recall the apocryphal history of Joseph the Carpenter.
Poza wpływem Ewangelii świętego Mateusza i świętego Łukasza na akatyst, niektóre apokryficzne i hagiograficzne teksty również wpłynęły na ten utwór. Chodzi o odniesienia do kapłana Zachariasza, co świadczy o tym, że autor akatystu wolał korzystać przede wszystkim z protoewangelii Jakuba. Wspomnienie o kwitnącej lasce z Józefa wskazuje na tradycję przekazaną przez Epifaniusza, zakonnika z klasztoru świętego Kalistratusa w Jerozolimie, w jego dziele zatytułowanym Życie Boga Rodzicy. Ponadto krótkie odniesienie do spoczynku świętego Józefa przypomina nam apokryficzną tak zwaną historię Józefa Cieśli.
Relating the story of St. Joseph, which we know from a Protoevangelium of James and history of Joseph the Carpenter, the Acathist accentuates several important points. Not only the narrator does not specify St. Joseph's age, but he stresses the reason for his election for betrothal to the Mother of God was rather his saintly life full of virtues that elevated him far beyond the holiness of such patriarchs as Abraham and such forefathers as Joseph. St. Joseph's betrothal to the Virgin Mary, an honor incomparable to anything that a human had ever been blessed with, became a visible proof of his unique sanctity. It was confirmed when out of all the humanity he became the first to learn the mystery of incarnation and worship the Savior of the world.
Przedstawiając opowieść o świętym Józefie, którą znamy z protoewangelii Jakuba oraz historii Józefa Cieśli, akatyst ku czci świętego Józefa zwraca uwagę na ważne kwestie. Nie tylko, że nie zwraca uwagi na wiek Józefa, ale podkreśla, że powodem, dla którego został wybrany jako małżonek dla Matki Bożej, było przede wszystkim jego święte, cnotliwe życie, które sprawiło, że jego świętość przerastała świętość patriarchów, na przykład Abrahama lub Józefa egipskiego. Zaślubiny świętego Józefa i dziewicy Maryi były zaszczytem nieporównalnym z żadnym innym błogosławieństwem danym człowiekowi. Te zaś lubiny stały się widocznym dowodem jego wyjątkowej świętości. Zostało to potwierdzone wtedy, kiedy z całej ludzkości to on stał się pierwszym człowiekiem, który dowiedział się o tajemnicy wcielenia i oddał cześć Zbawicielowi świata.
At times the narrator uses expressions which are not typical of the usually discreet Slavonic hymnography. Joseph, says the author, not only gave honor to his betrothed and served her, but he loved her and treated the divine infant with truly father-like tenderness, carrying him in his arms and kissing. He lived all his life together with the Mother of God and the Savior, keeping the precepts of the law. And after he reposed in their arms, his soul announced to the dead the arrival of the Messiah into the world.
Czasami autor akatystu używa wyrażeń, które zazwyczaj nie znajdujemy w powszechnej starocerkiewnej hymnografii, która zazwyczaj jest bardzo dyskretna. Autor akatystu mówi, że Józef nie tylko szanował Maryję i służył jej, ale również kochał ją i traktował Boże dziecię z ojcowską czułością, troszcząc się o nie, nosząc je na rękach i całując je. Spędził całe życie z Matką Bożą i Zbawicielem, przestrzegając przepisów prawa. Odchodząc z tego świata, w obecności Bogu Rodzicy i Syna Bożego, jego dusza oznajmiła zmarłym przyjście Mesjasza na świat.
Having reviewed the hymnographic text pertaining to St. Joseph that are currently used by the Slavic and Greek Orthodox churches, the following may be said.
Po spojrzeniu na teksty hymnograficzne ku czci świętego Józefa Oblubieńca, które obecnie są używane przez słowiańskie i greko-prawosławne kościoły, możemy wyciągnąć następujące wnioski.
All the texts maintain a strong connection to the events of the Nativity. Although occasional references are made to the later stages of St. Joseph's life, the primary meaning of his ministry and the source of his sanctity, according to the hymnographers, lie in the events surrounding the incarnation of Jesus Christ. He is an irreplaceable participant of the events to such a degree that the place of his feast day in calendar follows the general pattern for the Orthodox Church feasts, which entail the subsequent liturgical commemoration of the main characters. And although it is not as strongly linked to the feast of the Synaxis of the Mother of God, which also follows the Nativity according to the same pattern, as to allow a direct equation with the feasts of the parents of St. Joseph, St. John the Baptist, St. Sergius of Radonezh, etc., it is not completely disjoint from it either, and under certain conditions may be celebrated on the same day. This allows us to hazard a conjecture that the Orthodox hymnographers perceived a certain moral, if not theological, importance in the union of Joseph and the Virgin Mary.
Wszystkie teksty zachowują ścisły związek z wydarzeniami dotyczącymi narodzenia Zbawiciela. Mimo że niektóre rzeczy odnoszą się do późniejszych etapów w życiu świętego Józefa, to jednak główne znaczenie jego posługi i źródło jego świętości według autorów poszczególnych hymnów tkwi w wydarzeniach związanych z wcieleniem Jezusa Chrystusa. Święty Józef bierze udział w tych wydarzeniach do tego stopnia, że w kalendarzu liturgicznym Kościoła prawosławnego jego uroczyste wspomnienie ma tą samą rangę, co święta upamiętniające główne postacie związane z historią zbawienia. Święto świętego Józefa nie jest ściśle związane z liturgicznym wspomnieniem Maryi po uroczystości Bożego Narodzenia, bo to pozwoliłoby na identyczną rangę ze wspomnieniem rodziców świętego Jana Chrzciciela, świętego Sergiusza z Radonezha, odnowiciela życia monastycznego na średniowiecznych ziemiach wschodnich lub innych świętych. Jednakże wspomnienie świętego Józefa nie jest całkowicie odcięte od tych obchodów. W zasadzie pod pewnymi warunkami uroczyste wspomnienie świętego Józefa może być obchodzone tego samego dnia co inne święta. To pozwala nam na wysunięcie hipotezy, że prawosławni autorzy pieśni liturgicznych dostrzegli moralne znaczenie, a nawet teologiczne znaczenie w związku świętego Józefa z dziewicą Maryją.
The issue of St. Joseph's first marriage, which in the Roman Catholic Church is contrasted by the belief in his virginity, is treated by the reviewed text as secondary. Neither his virtuous life nor his knowledge of the scriptures could have properly prepared him for the mystery of the incarnation. It is only in the formidable and fearsome chaste union with the Mother of God, whom he loved and adored. It is only through being in the presence of Christ that he becomes sanctified beyond the sanctity of the prophets and forefathers. His holiness is not compromised by his initial ignorance. The later rather emphasizes the impassable gap that separated the Old Testament righteousness attained through human efforts from the New Testament holiness, which is grounded in the divine condescension and the transfiguration of the human nature that it caused.
Podczas gdy w kościele rzymskokatolickim święty Józef jest czczony jako osoba żyjąca zawsze w dziewictwie, w prawosławiu pojawia się kwestia pierwszego małżeństwa Józefa. Niemniej ta kwestia w prawosławnych tekstach liturgicznych jest traktowana w sposób drugorzędny. Chodzi o to, że ani jego cnotliwe życie, ani jego znakomita znajomość Pisma Świętego nie mogła go wystarczająco przygotować do zetknięcia z tajemnicą wcielenia. Tylko poprzez przedziwny i pełen bojaźni Bożej czysty związek z Boga Rodzicą, którą święty Józef miłował i czcił, tylko poprzez życie w obecności Chrystusa święty Józef został uświęcony bardziej niż prorocy i wielcy jego przodkowie. Świętość świętego Józefa nie jest skompromitowana poprzez jego początkową niewiedzę. Ta początkowa niewiedza ukazuje przeogromną przepaść, która oddzielała sprawiedliwość Starego Testamentu, osiągnięta przez ludzki wysiłek, od świętości Nowego Testamentu, która jest zakorzeniona w Bożej kenozie i w przemianie ludzkiej natury za przyczyną tej Bożej kenozy.
The texts in question bear marks of being influenced by the apocryphal literature, especially the Protoevangelion of James and the history of Joseph the Carpenter. Yet most of the hagiographic elements that the authors of the Apocrypha discuss at length remain rarely addressed. It is not them, but the Gospels that define the variety of subjects and the overall sound of the hymnographic texts. Their full meaning and implications seem to be underanalyzed in the Orthodox spiritual literature. Some of the descriptions of St. Joseph's attitude towards the Mother of God, his fatherly care and affection towards Christ, taken in isolation, may sound unfamiliar, if not strange, to an ear of an Orthodox Christian. To understand and interpret them properly, the in-depth study of the Orthodox Church devotion to St. Joseph is required, which would include the writings of the ancient and modern theological writers, iconography, hagiography, and other parts of the Orthodox Church tradition. The study is yet to come.
Teksty liturgiczne noszą ślady wpływu literatury apokryficznej, zwłaszcza protoewangelii Jakuba oraz historii Józefa Cieśli. Jednakże większość elementów hagiograficznych, dogłębnie rozpatrywane przez autorów apokryfy, pozostają rzadko podejmowane w dyskusjach. W końcu to nie apokryfy, lecz Ewangelie są źródłem refleksji i ogólnego kształtu tekstów hymnograficznych. Ich pełne znaczenie oraz ich wpływ są mało analizowane w prawosławnej literaturze duchowej. Niektóre odniesienia do postawy świętego Józefa względem Matki Bożej, jego ojcowska troska i miłość do Chrystusa, czytane w oderwaniu od kontekstu, mogą zabrzmieć obco, a nawet dziwnie w ocenie prawosławnych chrześcijan. Aby je zrozumieć i zinterpretować w sposób właściwy, potrzebne jest pogłębione studium kultu świętego Józefa w Kościele prawosławnym. Tego rodzaju opracowanie powinno objąć pisma starożytnych i współczesnych pisarzy oraz ikonografii, hagiografii i innych części prawosławnej tradycji. Spodziewamy się takiego opracowania w przyszłości.